Ja lubię często powtarzać, że w chrześcijaństwie nie ma przypadków i Bóg już przewidział ten czas świętych rekolekcji i akurat te dni, w których one będą prowadzone, że akurat dał takie, a nie inne swoje słowo. I dlatego chcielibyśmy potraktować tą liturgię słowa z dnia jako właśnie konferencję dla nas osobistą i już mówioną przez samego Ducha Świętego. I jak wiemy, to już jest końcówka roku liturgicznego i dlatego Kościół w tych ostatnich tygodniach chce nam pomóc dobrze przygotować się na przyjście Pana, na czas eschatologiczne. I nikt z nas nie zna dnia ani godziny. I musimy dobrze wiedzieć, że nasze życie jest walką, jest bojowaniem. Wielu ludzi żyje w takiej iluzji, jakby to wszystko się tak sobie samo toczyło i tak naprawdę to wiele rzeczy zależy tylko od nas. Nieprawda. Walka w niebie już się dokonała. Szatan przegrał, ale został strącony. Gdzie? Na ziemi. Tam już u góry jest spokój. Ale tu jest wojna. Jest naprawdę poważna wojna. I szatan, jak lew ryczący, krąży szukając kogo pożreć. I musimy być świadomi, że dzień w dzień wobec nas toczy się bardzo poważna walka. Nie ma strefy neutralnej. Wielu ludzi mówi, a nie chcę być za bardzo świątobliwy, taki normalny. Oczywiście nie chcę mieć nic wspólnego z szatanem. Nie ma takiej możliwości. Wystarczy, że na milimetr odchodzisz od Boga i już jesteś pod panowaniem szatana. I tutaj trzeba być dzień w dzień czujnym, bo jest walka. I dzień Syna Człowieczego, jak słyszeliśmy w tej Ewangelii, czyli powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, można porównać do ostatecznej bitwy. Z jednej strony Chrystus, aniołowie, Kościół, a z drugiej strony szatan z demonami oraz ich zwolennicy. Kto czytał czy uczestniczył w rekolekcjach ignacjańskich, wie, o czym mówię. To szczególnie w drugim tygodniu jest mowa. Dwa sztandary, dwa obozy. Przez to słowo z dzisiejszej Ewangelii Jezus chce nas przygotować i wyćwiczyć do tej walki, żebyśmy nie byli zaskoczeni. I na początku przypomina dwa bardzo ważne wydarzenia, dwie historie. Historię Noego i historię Lota. To nie jest tylko takie przypomnienie z dziejów zbawienia, ale jak wiemy, że jesteśmy na przedłużeniu tej historii zbawienia i każdy z nas w życiu jego dokonuje się osobista historia zbawienia. To słowo jest wciąż żywe i aktualne. To nie jest tak, że wspominamy sobie tam, co się wydarzyło kilka tysięcy lat temu. Nie, to się dokonuje dziś, tu i teraz. Noe i ci, co weszli do Arki, zostali uratowani przed wodami potopu. Podobnie ci, co wejdą do kościoła, którego obrazem jest Arka, zostaną zbawieni. Dlatego bardzo ważne jest żyć w jedności z kościołem. Takie smutne, nie? Wypisuje się z kościoła. Ci ludzie nie wiedzą, co robią. Żyć permanentnie w łasce uświęcającej, bo to nie jest kwestia, wielu jest ochrzczonych, ale żyją jak poganie. Tu chodzi o to, żeby być w jedności z Kościołem, bo to ten, który żyje w grzechu śmiertelnym, to jest zabawką w rękach szatana. To jest jego sługa. I dlatego trzeba być w Kościele. I wtedy te wody nas nie zatopią. Drugie wydarzenie, o którym przypomina Jezus, to wyjście Lota z Sodomy. To symbolicznie ukazuje wyjście człowieka z grzechu. Biblia ukazuje Lota jako tego, który nie grzeszył w Sodomie. Chociaż tam dokonały się straszne rzeczy, dobrze wiemy. I my też czasami czujemy się, jakbyśmy byli zanurzeni w Sodomie i Gomorze. Tak często jest w tym świecie. Świat jest na skroś pogański. Przez media pokazywany jest tak, jakby Pana Boga nie było. Nikt się tam nie liczy. Te wszystkie gwiazdy, ci celebryci po prostu kpią z jakichkolwiek wartości, moralności, z dekalogu. I ten świat jest tak pokazywany, jakby oni faktycznie byli właśnie górą, nie? Świetnie się bawią, robią karierę, uśmiechnięci, palają się gdzieś na jakichś wyspach, wszystko mi się układa, no to w takim razie po co Pan Bóg, po co się modlić, po co sobie odmawiać, po co się umartwiać? Wielu wchodzi w tą pułapkę. I Lot jest ukazywany jako ten, który był w Sodomie, ale nie grzeszył. Był sprawiedliwy. Ale w Sodomie Lot miał okazję do grzechu. Czyli wyjście z Sodomy to wyjście z okazji do grzechu, bo my często lekceważymy. Okazja czyni grzech. Przypominając te dwa wydarzenia, Zbawiciel bardzo mocno podkreśla, żeby z sukcesem rozpocząć walkę z szatanem i jego królestwem, a w wyniku tego odnieść zwycięstwo, to najpierw trzeba wyjść z grzechu. Nawet z każdej sytuacji, która jest okazją do grzechu. Wyjść jak Lot wyszedł z Sodomy, bo może być za późno. Czasem pewne rzeczy trzeba ucinać. Wyjść z grzechu i wejść do kościoła, jak Noe wszedł do Arki. Mocno związać siebie z kościołem, ze wspólnotą. To jest początkiem owej walki. Gdy to nie zostanie zrealizowane, sprawa jest przegrana jeszcze przed rozpoczęciem walki. Dwie fundamentalne rzeczy. Unikać grzechu i być w jedności z kościołem, czyli żyć w stanie łaski uświęcającej. Bo inaczej po prostu demon nas zetnie. I dalej czytamy, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. To bardzo nośny tekst w sensie duchowym, alegorycznym. Spróbujmy na to spojrzeć głębiej. Jak wiemy, dach jest najwyższą częścią domu. Każdy, kto jest na dachu, jest ponad wszystkimi rzeczami, co są w budynku. Ponad rzeczami cielesnymi i materialnymi. Czyli jeśli jesteś osobą duchową, uduchowioną, no to raczej będziesz dbać o to, priorytetem będzie to, co duchowe, a nie to, co zmysłowe i cielesne. Czyli będziesz żył na dachu, a nie taplał się w rzeczach zmysłowych. Będąc na dachu, można spokojnie, bez przeszkód oglądać niebo. Jezus zaprasza, by nie schodzić do rzeczy uczynków cielesnych i zmysłowych, by być ponad nimi. Tego bądź na dachu. Niech nie schodzi, by je zabrać. Nie taplać się w tych rzeczach niższych, zmysłowych, doczesnych, materialnych. Niestety wciąż jesteśmy kuszeni, nie? Te wszystkie reklamy, wszystkie gadżety, żeby tylko to posiadać, to będziesz szczęśliwy, żeby było przyjemnie, żeby było fajnie, żeby imprezki, nie? Miło. Dach jest to także miejsce modlitwy i czuwania. Często w Biblii osoba, która chciała się modlić, wychodziła na dach. Kto był w Ziemi Świętej, to wie, że budynki są płaskie, dachy mają, nie? Takie tarasy. I tam często Izraelici wychodzili na dach, żeby się modlić. To mamy takie zapiski. Jest to broń dana nam przez Boga. W psalmie 102, wierszu 8 napisane jest: czuwam i jestem jak ptak samotny na dachu. Tak walczył apostoł Piotr, na którym Pan Jezus zbudował swój kościół, który obrazowo pokazuje walkę Kościoła. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 10, wierszu 9 czytamy: wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Czyli być na dachu, to trwać na modlitwie. Nie schodzić do rzeczy zmysłowych i cielesnych, tylko nie dać się zagubić w tych rzeczach materialnych. Przebywanie na dachu symbolicznie pokazuje postawę modlitwy i czuwania. A dalej, a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Dopiero po poprzednich przykładach Jezus mówi o polu. I jest to pole bitwy, walki z szatanem. Lecz mówi Jezus o polu po przytoczeniu przykładów. O Noe, Locie i po przestrodze, by nie schodzić z dachu. Jest to bardzo ważne. Dlatego, że nie może człowiek wystąpić do walki z szatanem, nie zerwawszy przedtem z grzechem, czyli wyjściem z Sodomy, nie przekroczywszy rzeczy cielesnych, namiętności, nie osiągnąwszy tego dachu. Jeśli człowiek nie jest przygotowany do walki, zginie od pierwszych ciosów. Widzimy, jak szatan łapie młodzież. Ja bardzo współczuję, kiedy to młodzież jest niszczona przez właśnie internet, nie? Te wszystkie media. Tutaj demon zbiera żniwo. Ja naprawdę dziękuję Panu Bogu, że urodziłem się trochę wcześniej i tak naprawdę nie miałem okazji. Nie? Telewizor czarno-biały, dwa kanały, co to można było poszaleć. Teraz współczuję, naprawdę współczuję. I dlatego trzeba być na dachu. Dowodem na to jest historia o marnotrawnym synu, bo jeśli człowiek nie jest przygotowany do walki, to zginie. Wystarczy jedna sytuacja, będzie leżał w grzechu śmiertelnym. I tak się stało z synem marnotrawnym, który poczuł się dojrzały, zabrał pół majątku i odszedł od ojca. Znajdujemy go potem na polu, gdzie pasł świnie. Demony zniewalają człowieka tak, że on pasie pokusy, świnie, i czeka tylko, by z tych pokus skorzystać, czyli napełni swój brzuch strąkami, jakie jedzą owe zwierzęta. Wręcz pragnie tego. Widzimy wielu ludzi, którzy karmią się grzechami, sycą się i są szczęśliwi i cierpią strasznie potem, jak syn marnotrawny. Jezus jakby podsumowując to wszystko mówi: przypomnijcie sobie żonę Lota. Myślę, że chce przez to powiedzieć, iż spotka każdego to, co stało się z żoną Lota, jeśli nie będzie słuchał Bożych wskazówek. Żona Lota nie posłuchała słów anioła, który był wyrazicielem woli Bożej, bo ona się odwróciła. Ona wyszła z Sodomy, ale dalej oglądała się za grzechem, tęskniła. Bo wielu ludzi jest tak, że niby nie grzeszy, ale no właśnie, podgląda i czasem przełącza kanał, żeby coś troszeczkę zobaczyć. Nie tak zrobiła żona Lota. Obejrzała się. No bo takie ciekawe rzeczy działy się w Sodomie. Takie przyjemne, namiętne. Jest to może dziwne, ale ta ostateczna walka jest walką, w której trzeba stracić swoje życie. Paradoks, ale wygrywa ten, kto traci życie. Oddaje je. Bo jeśli ja chcę żyć duchowo, to muszę stracić, czyli zrezygnować ze swojej zmysłowości, cielesności, złożyć to w ofierze. Bo inaczej, jeśli to nie obumrze we mnie, nie zabije w sobie tego starego człowieka, te trzy pożądliwości, tych siedem grzechów, to one mnie po prostu zniszczą. Czyli muszę po ludzku stracić. A świat widzimy, że wszystko robi, żeby korzystać. Używaj. Hulaj duszą, piekła nie ma. Rób ta, co chce ta. I konsekwencją są nałogi, są zniewolenia, jako przestroga, że życie jest poważne. Podobnie jak Abel, który na polu stracił swe życie, a który jest obrazem tego, czyja krew przemawia mocniej niż krew Abla, czyli Jezusa, który dał się zabić. Orygenes mówi, że Jezus, pozwalając, by go zawieszono na drzewie krzyża, przez to powiesił też szatana. Bo jak szatan zwyciężył przy drzewie rajskim, to to drugie drzewo stało się dla niego zabójcze. I jak zwiódł pierwszego Adama, tak drugi Adam, Jezus Chrystus, niestety go pokonał, albo stety. Powiadam wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Bo teraz to nie widać różnicy, kochani. Teraz to widać czasami odwrotnie, że lepiej się powodzić tym, którzy się właśnie używają, kradną, cudzołożą, świetnie, są zdrowi, weseli, uśmiechnięci, wieczny flash, high life. A ty, biedaczku, starasz się, unikasz, nie grzeszysz, klepiesz biedę. I wydają się tacy sami. Ale pod koniec, właśnie, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Potem będzie różnica, czy ktoś żyje w stanie łaski, czy ktoś żyje w śmierci. Bo teraz wystarczy się ładnie ubrać, wymalować i jest podziwiany. Ale nieważne, że w środku jest trup, bo świat już nie, tym się nie przejmuje, nie? A mamy patrzeć to, co jest istotą. Ja zawsze do kobiet mówię, że najlepszym gabinetem odnowy biologicznej to jest konfesjon. Tu manicure, pedicure, tu jest piękno, a świat mówi co innego, nie? Aż mi się ciśnie, że to tutaj powiedzieć to, co powiedziała Teresa Wielka, ta Zawila, że gdyby człowiek był w stanie zobaczyć swoją duszę w grzechu śmiertelnym, to by umarł z przerażenia. Umarłby z przerażenia. A można sobie grzeszyć i świetnie się bawić i być na topie. I jeszcze to jest ukazane jako wzór, ideał, pięknie, nie? Ci celebryci, nie? To jest Sodoma i Gomora. To jest dramat. Nawet w potocznym języku mówi się o człowieku pobożnym, który umarł, stracił życie, że Pan Bóg zabrał go do siebie, czyli został wzięty przez Pana Boga. Kto zostanie wzięty? Ten, kto straci życie. Czyli ty, jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, musisz świadomie przegrać to życie. Zgadzasz się? Że ty z tej planecie nie zrobisz kariery. A wszyscy chcą zrobić tutaj karierę, biznes. I teraz wybieraj, które życie wybierasz. Ty nie musisz mieć udanego życia doczesnego. Ważna jest udana wieczność. Pozostawiony zostanie ten, kto będzie starał się zachować swoje życie. Dwie będą mleć razem. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Znowu porównanie. Żarna są przeznaczone do przecierania ziarna. A ziarnem jest, jak wiemy, Słowo Boże. Tak określa Ewangelia Łukasza 8:11. Praca na żarnach symbolizuje więc przecieranie Słowa Bożego. Innymi słowy, rozmyślanie. A poszerzając to pojęcie, to też wprowadzanie w czyn Słowa Bożego. Ziarno też symbolizuje człowieka. W Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 13 czytamy. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. O co tu chodzi? Wydaje się, że chodzi o to, by w czasie rozmyślania człowiek ziarno zobaczył swoje podobieństwo do ziarna Bożego, do Słowa Bożego. Żeby czytając Biblię zobaczył w niej siebie. I przez to rozmyślanie przetarł siebie niczym ziarno na żarnach, żeby stracił swe życie, by został przetarty jak ziarno, czerpiąc przykład z Jezusa. Stał się owym obumarłym ziarnem, które wydało owoc. Jeśli ziarno nie obumrze, nie wyda owocu. Ale zobaczmy, że to trzeba ciągle przebywać ze Słowem Bożym, bo chcesz czy nie chcesz, dzień w dzień włączysz radio, włączysz telewizor, jesteś czym katechizowany? No duchem tego świata, przeciwnością Ewangelii. Jak teraz nie masz kontaktu ze Słowem Bożym, to chcesz czy nie chcesz, ulegniesz temu. To jest taka siła, taka moc, że porwie cię. Być chrześcijaninem to być znakiem sprzeciwu. A Słowo Boże ciągle mnie tutaj pomaga. I już na koniec pytają się posłowie, gdzie Panie? To pytanie można zrozumieć w dwojaki sposób. Gdzie Panie zostaną wzięci? Gdzie Panie zostaną pozostawieni? Jezus odpowiada w dziwny sposób. Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy. Ciekawe, o co tu chodzi? Odnosząc tę odpowiedź do tych, którzy zostaną wzięci, można zainterpretować następująco. Padlina jest obrazem śmierci Chrystusa. Jezus, i to może wydać się gorszące, to porównanie, stał się dla nas padliną. Sępy symbolizują chrześcijan, dzieci bożych, którzy z tej śmierci karmią się zbawieniem. Podobnie jak Samson czerpał słodycz z padliny lwa, a wiadomo, kogo nazywano lew z pokolenia Judy. Odnosząc zaś tę odpowiedź do tych, którzy zostaną zostawieni, można tu widzieć co innego. Padlina symbolizowałaby człowieka pogrążonego w rzeku, czyli żywego trupa. Sępy byliby symbolami demonów, które sycą się z upadku człowieka, z jego duchowej śmierci. Kto nie cierpie życiowego pokarmu ze śmierci Jezusa, niczym sęp pokarm czerpie z padliny, z tego demoni robią pokarm dla siebie, oblegając tego człowieka, jak sępy oblegają padlinę. Wybieraj. Są dwie drogi, życie albo śmierć. To, co mówi Bóg, patrz, kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo, przekleństwo, wybieraj. Dlatego idźmy właściwą drogą. Pozwólmy się dziś pouczyć Duchowi Świętemu, jak mądrze przeżyć to życie, by nie być zaskoczony i nie stać się ofiarą demonów. Dlatego trwajmy w kościele jak Noe. Wychodźmy z Sodomy jak Lot. Trwajmy na dachu. Nie schodźmy do tego, co niskie, co jest tylko cielesnością, porządliwością. Mielmy na co dzień ziarno Słowa Bożego, a wtedy zwyciężymy. Co daj Boże. Amen.